Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, drodzy widzowie Telewizji Trwam i słuchacze Radia Maryja, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś temat: solidarność w historii Polski. Naszym gościem jest pan Piotr Boroń, historyk, pedagog, były senator, były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, lata 2007-2010, też twórca Forum Edukacji Medialnej. Witamy bardzo serdecznie.
Witam serdecznie ojca i witam telewidzów i radiosłuchaczy.
Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do naszego programu. Pytanie może o właśnie o samą definicję solidarności, bo ona, no, można powiedzieć, czym jest solidarność, co oznacza, wiele aspektów też tej solidarności moglibyśmy podnosić. No, ale może rozpocznijmy od samej definicji, jak rozumiemy solidarność, czym ona jest.
To ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Gdybym miał wyciągnąć jakąś średnią z różnych słowników, które definiują solidarność, to pokusiłbym się o takie stwierdzenie, że to jest poczucie wspólnoty, identyfikacja z nią dla jakichś podobnych celów, jednych celów i ideałów. To jest wspólnota z człowiekiem lub całą grupą ludzi, nawet tak wielką czasem jak naród, albo i nawet cała ludzkość. Solidarność kojarzy się z poświęceniem. Oczywiście dziś solidarność kojarzy się przede wszystkim z nazwą, tak jak tutaj widzimy na przebitkach, z nazwą niezależnego samorządnego związku zawodowego, a właściwie powinienem powiedzieć w liczbie mnogiej tych wszystkich organizacji, które powstały po sierpniu 1980 roku. Mówię w liczbie mnogiej, bo było ich wiele, wyrastających z jednej idei. Oczywiście najbardziej znany był ten główny związek, ale byli też rolnicy indywidualni i inne organizacje o właśnie bardzo podobnych ideach i celach. Patrzę na tamte czasy jako z jednej strony naoczny świadek.
No właśnie, ale bo jakie są też pana doświadczenia, jak pan pamięta ten zryw, bo często podkreślamy, że to jakiś fenomen, że to też narodziny wielkości ludzi, prawda, którzy byli w stanie zawalczyć właśnie o wolność, poczuwali się też do odpowiedzialności. Nie, że na przekór komuś, prawda, ale ta właśnie idea, praca tworzy wspólnotę, bo to ten wspólny wysiłek, by utworzyć wspólnotę tę odpowiedzialną za naród, za Polskę.
No, tu by właściwie należało przyznać się, mam ukończonych 59 lat. To w jakiś sposób tłumaczy i chyba to, jak to mogę postrzegać. Bo z jednej strony patrzę na to jako naoczny świadek, zaangażowany świadek, ale małych spraw w skali narodu, a z drugiej strony jako historyk, który zna naukowe spory o interpretację najważniejszych postaci i wydarzeń z tamtego okresu, jako czytelnik różnych książek o tamtych czasach, choćby Etyki Solidarności, ale i książek historycznych, często ze sobą sprzecznych. Wreszcie patrzę jako polityk, który poznał, no, choćby w Senacie, choć oczywiście po latach 25, sławnych ludzi z lat 80. No, taka pierwsza refleksja, to nie byli już ci sami ludzie i nie ma się czemu dziwić. Przyjmując ten temat, musiałem uświadomić sobie, kto będzie nas słuchał. Było to 41 lat temu i mniej. ale ponieważ do przeżywania tamtych czasów, wypadków tamtych świadomie, na bieżąco trzeba było mieć co najmniej kilkanaście lat, więc można domniemywać, że dziś spośród naszych widzów i słuchaczy raczej większość traktuje tamten czas jako historię. Historię może nauczoną z podręczników w szkole. Dla jakiejś grupy to są pamiętne chwile, żywe obrazy twarzy znajomych, z których część już zmarła, część udała się na emigrację. Dla większości to są dzieje, o których dowiadują się ludzie z telewizji, od znajomych, z przekazów ustnych. Mając 18 lat, nie mogłem należeć do przywódców Solidarności. To było akurat tyle, by gorliwie obserwować, spontanicznie angażować się w jakieś konspiracje, brać udział we mszach świętych patriotycznych, w manifestacjach, w walkach ulicznych, ewentualnie być spałowanym, jak to się mówiło, lub pobitym na przesłuchaniu, ewentualnie otrzymać wilczy bilet z zakazem studiowania. Należałem zatem do tych, którzy nie nadawali tonu wydarzeniom, ale do tych, co rozważali w sumieniu, w co się zaangażować, jakie z tego mogą wyniknąć indywidualne konsekwencje. Rozumiem zatem z tamtej atmosfery chyba lepiej zwykłych ludzi, o których by media nie wspominały, że ktoś im wybił zęby, tak jak mojemu koledze ze studiów, lub skazał na szare, ubogie życie, bo i tak bywało. Właśnie w duchu chrześcijańskiej solidarności zachęcam teraz naszych widzów i słuchaczy do wdzięczności właśnie dla tych ludzi, którzy coś ucierpieli, do modlitwy za tych, którzy w tamtym czasie, w czasie próby swoich sumień, umieli wybrać dobro. A jeżeli jeszcze przez to skrycie ucierpieli, ich cierpienie nie okryło ich sławą, no to niech Pan Bóg im to wszystko wynagrodzi. Pamiętam, że jako licealista wiele zastanawiałem się wówczas właśnie nad tą nazwą Solidarność. Intrygowała mnie, dziwiła.
A pytanie też o pewną etykę, tak? Bo czytałem, że no, charakter, postawy jej członków, właśnie Solidarności, były głęboko zakorzenione w najlepszych tradycjach obywatelskich dawnej Rzeczpospolitej, silnej siłą swoich obywateli. I tak myślę, że moglibyśmy sięgać w historię nawet bardzo odległą, gdzie zawsze jakoś w tej Solidarności, może nie nazywanej, tak jak później ruch, te lata 70., prawda, 76., 80., stan wojenny, kiedy ta Solidarność no, nabrała takiego wymiaru też walki, zmagania się z tymi, którzy ciemiężyli naród, ale właśnie to wracanie, gdyby też o tej etyce powiedzieć, bo myślę, że też myśmy się czymś kierowali, nie tak, że walczymy o coś tam, ale ta walka też jakoś była określona, tak jak wspomniałem, ta pokazana wielkość ludu i co więcej, no być niepodległym znaczy być sobą. Myśmy walczyli o to, żebyśmy mogli być we własnym kraju sobą, żebyśmy nikomu się nie musieli kłaniać, żebyśmy właśnie poczuli się do odpowiedzialności. Może i to dziś nawet takie wołanie jest, żebyśmy nie dzielili, ale potrafili budować, więc może i to dzisiejsze spotkanie pomoże nam troszeczkę popatrzeć na historię Polski i wyciągać to, co piękne z tych kart naszej historii, byśmy i dziś zdawali egzamin.
Gdyby to wówczas ode mnie zależało, to nazwałbym związek zawodowy jakimś bardzo bardziej podniosłym tytułem, w rodzaju niepodległość, wolność. W każdym razie moja nazwa nawiązywałaby do heroicznych walk powstańczych. Jako historyk postrzegam wiek XIX jako pasmo powstań różnorodnej, zresztą walki o niepodległość, ale najbardziej znane były oczywiście te powstania krwawe. Rzecz charakterystyczna, prawie każde pokolenie musiało się zaznaczyć jakimś zrywem w XIX wieku i podobnie było, acz częściej po II wojnie światowej, tam z kolei co 10-12 lat wybuchały takie zrywy, żeby sumienie nie było spokojne. I oczywiście są i tacy historycy, tutaj z obowiązku wspominam, którzy podkreślają, że te wszystkie wybuchy powodowane były sytuacją ekonomiczną. Oczywiście na przykład jakaś podwyżka cen, jak wtedy były regulowane ceny, regulowane przez rząd. Podwyżka powodowała jakieś niepokoje społeczne i łatwiej było wtedy pociągnąć, podburzyć. No ale to jest tak, jakby powiedzieć, że wszystko w powstaniu styczniowym zostało sprowadzone do niechęci do służenia w armii rosyjskiej, czyli że branka była powodem wszystkiego, co jest oczywiście nieprawdą, to był jakiś tam bodziec. Natomiast wracam jeszcze tutaj do myśli, no właśnie, niepodległość, wolność, no, jakieś takie bardziej, można powiedzieć, szumne hasło bym wymyślił, a solidarność to było coś, co bardzo głęboko tkwi w naszej mentalności, co nas zmusza do głębszej refleksji, do całej jakby życiowej postawy, do dokonywania takich moralnych wyborów, solidaryzować się z ludźmi. Solidarność to nie była dla mnie nazwa, która by się nadawała na sztandar. Pamiętam, że nie dawała mi spokoju, analizowałem ją wielokrotnie przy różnych okazjach. Słowo powracało, gdy doznawałem potem różnych bodźców, gdy przeżywałem różne doświadczenia. Nie tylko coraz bardziej ją akceptowałem, ale wręcz zachwycałem się nią i w tej chwili skłonny byłbym nie nadawać temu ruchowi żadnej innej nazwy. Mam nadzieję, że w dalszym toku naszej rozmowy to zostanie też jakoś udowodnione. Oczywiście biorąc rzecz historycznie, trzeba powiedzieć, że Solidarność z roku 80. z pewnością nawiązywała do wydarzeń z lat 68 i 70 szczególnie, gdy rządzący komuniści podzielili Polaków według sposobu zresztą rozpracowanego już przez starożytnych Rzymian w postaci divide et impera, czyli dziel i rządź, a w praktyce bardziej nawet można by to przetłumaczyć nieliteralnie, skłócaj ludzi, by nimi rządzić. W 68 roku polska inteligencja zbuntowała się masowo przeciw PZPR-owi. I tu konieczna dygresja. Dzisiaj rok 68 kojarzony jest przez szeroki nurt propagandy z kwestią żydowską oraz lewicowymi burdami w Europie Zachodniej, ale to jest niesłuszne wypieranie najważniejszych w tamtym czasie wydarzeń o charakterze antykomunistycznym w Polsce. Niestety komuniści stłumili tamte bunty inteligencji, szczując robotników przeciwko niej. Tu można mieć skojarzenia też z tak zwaną rabacją chłopską w Galicji w 1846 roku, gdy austriacki zaborca udało mu się poszczuć nieświadomych chłopów przeciw szlachcie. Spalono około 1000 dworów mordujących mieszkańców. To ten sławny Szela przedstawiony jako ten upiór w Weselu Wyspiańskiego. Pod wrażeniem tamtych wypadków poeta Kornel Ujejski napisał zbiór wierszy zatytułowany Skargi Jeremiasza, a w znanym patetycznym wierszu Chorał Ujejski zawarł słowa, które śpiewamy zresztą do tej pory jako jęk do Boga o rozliczenie winnych. On użył dla podsumowania stwierdzenia o rękę karaj, nieślepy miecz. Tak też zresztą widzę i rok 1968, gdy władze państwowe, służby, policja polityczna skutecznie napuściła robotników przeciwko inteligencji. I po dwóch latach, w 1970 roku, gdy buntowali się robotnicy, z kolei inteligencja patrzyła na to obojętnie. No i jak wiemy, też skończyło się to no właściwie bezsilnością wobec tej władzy. Te wątki z naszej historii są silnie wyeksponowane, zresztą w takich filmach jak Z dalekiego kraju, czy w filmach Człowiek z marmuru, Człowiek z żelaza. Tej solidarności zabrakło jeszcze w 1976 roku i przez to rządy komunistyczne...
Może jest tak, że jeszcze wtedy nam troszeczkę brakowało świadomości, prawda?
Tak, z całą pewnością.
Że pozwoliliśmy się tak nastawiać, czy przeciwstawiać się sobie nawzajem.
Tak jest, brakowało. No i brakowało też organizacji i zwykłego kontaktu osobowego, gdzie by można pewne rzeczy zaplanować. I wówczas zrozumiano, że do zwycięskich przemian potrzebna jest solidarność robotników z inteligencją, że rolnicy muszą też to poprzeć. Po prostu, no właśnie, solidarność Polaków powinna przewyższyć jakiekolwiek animozje. No i gdy 10 milionów Polaków połączyło się w związkach zawodowych, nastały te sukcesy w 80 roku. No, ponieważ weszliśmy na dobrą drogę, no ale ponieważ jednak oficjalne rządy, władza w twardych resortach, Ministerstwie Obrony Narodowej, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, była wówczas w rękach ludzi przede wszystkim PZPR-u, którzy mówiąc, powiem w cudzysłowie, solidaryzowali się z Moskwą, czyli z okupantem, a nie z własnym narodem, więc powstrzymali oni dobre reformy, wprowadzając stan wojenny i niszcząc solidarność od środka przez swoich agentów. Tu natrafiamy na problem precyzji terminów. Użyłem przed chwilą prowokacyjnie stwierdzenia solidaryzowali się z Moskwą, aby go teraz obalić. O ile bowiem faktyczni twórcy Solidarności to są miliony, a nie dziesiątki, jak to zresztą niektórzy próbują przedstawić, na szczęście nieliczny. A więc miliony ludzi ryzykujących zdrowie, życie, dobytek czy kariery dla ojczyzny, to po drugiej stronie stali ludzie, którzy nie solidaryzowali się z Moskwą, ale pochodzili ze służby na rzecz ZSRR i czerpali po prostu z tego korzyści. Zaakcentuję więc, Solidarność to jest zjawisko tak pozytywne i tak piękne, że powinniśmy o niej mówić, gdy ludzie działają w słusznej sprawie. Bowiem wspólnota interesów na przykład gangsterów nakazuje im wspólne knucie, no ale nie nazwiemy tego przecież solidarnością. Mam nadzieję, że Państwo się zgodzicie. Jedynie w rzadkich może przypadkach można by rozważać, czy jakiś gangster z drugim gangsterem mógłby być solidarny, ale tu już wchodzimy na zupełnie inną płaszczyznę uczuć. I tu zresztą wchodzimy, mówiąc o solidarności po stanie wojennym, wchodzimy już, można powiedzieć, w okres sytuacji bieżącej. Ta solidarność uległa różnym przemianom, wprowadzeni do niej agenci poprowadzili działania w różne złe strony. Ja bym proponował, żebyśmy właśnie...
Więc może jest tak, że...
To solidarności w tysiącu dziejów polskich.
Jeżeli właśnie, jeżeli mogę, bo te pozytywne, piękne karty naszej historii też mówią o tej solidarności, jak my w Polsce potrafiliśmy się solidaryzować nie tylko tak jak przeciwstawiali się tutaj ludzie Solidarności komunistom, Pan wspomniał te lata, rok 68, 70, 76, 80 i później to zmaganie się aż do 89 roku. Ale gdybyśmy odkrywali te karty wcześniejszej naszej historii, gdzie nie tylko zabiegaliśmy o, czy byliśmy solidarni myśląc o swoim, tak można by powiedzieć, swoim województwie, swojej jakiejś tam części ojczyzny, ale byliśmy w stanie walczyć, prawda, o czyjeś granice, no, o czyjeś prawa, tacy jako Polacy daliśmy się, myślę, poznać też i tym, z którymi graniczymi, dla których chociażby walczyliśmy o wolność. Gdybyśmy drugą wojnę przytoczyli, walczyliśmy na ilu frontach, prawda? A jeżeli pójdziemy jeszcze dalej w naszą historię, to zobaczymy też, jak nasi wojowie, jak nasi przywódcy, królowie też potrafili walczyć i solidaryzować się z tymi, którzy byli w jakichś trudnych sytuacjach.
Mam garść takich przykładów. Proponuję, nawet może chronologicznie bym pokazał kilka takich. Proszę wybaczyć, zapewne braknie tu. Może telewidzowie skontaktują się i jeszcze zechcą dorzucić garść swoich przemyśleń. Natomiast ja bym w ogóle zaczął od takich najstarszych kwestii. Za jeden w ogóle z pierwszych udokumentowanych przykładów Solidarności uznać można postawę brata Mieszka I, czyli Czcibora, który wspomagał go w najcięższych chwilach. Odegrał bardzo ważną rolę w zwycięskiej nad Niemcami bitwie pod Cedynią w 972 roku. To były czasy, gdy w całej Europie bracia często rywalizowali o schedę po ojcu. Tak zresztą miało stać się wkrótce po śmierci Mieszka I, gdy Bolesław Chrobry walczył ze swoimi przyrodnimi braćmi i macochą. A tymczasem Czcibor podpierał działania brata Mieszka. I w efekcie wszyscy znają Mieszka I. Kto dziś pamięta o Czciborze? Otóż właśnie przypominam go, podziwiając, że umiał poskromić własne ambicje dla wspólnego, dziś powiedzielibyśmy, wspólnego sukcesu Polski, który przypisuje się Mieszkowi. Czy był tylko solidarny? Ktoś może powie, że był lojalny. To określenie też pasuje oczywiście do niego i kilka innych, ale solidarny to jest chyba najlepsze określenie. Więc solidarność braterska rządzących, którzy popierali się wzajemnie, no a Czcibor robił to tak trochę po cichu. Inny piękny przykład naszej, no już bardziej zbiorowej solidarności, wyszukałem taki może mniej znany, daje ze swoimi rycerzami książę śląski Bolko II o przydomku Mały. Ilekroć to mówię, to oprotestowuję jego przydomek, bo powinniśmy go chyba nazywać Wielkim. Był on wówczas księciem świdnickim, czyli miał tyleż bliskości z Królestwem Polskim, co z silniejszymi nawet Czechami. Otóż od 1326 roku trwała wojna Polski z Krzyżakami, a król czeski sprzymierzył się z nimi, Jan Luksemburski, żeby Polskę nie tylko pobić, ale i dokonać rozbioru, w konsekwencji zdegradować na arenie europejskiej chyba na zawsze. I armie krzyżacka i czeska miały spotkać się pod Kaliszem i podjąć zakrojoną na szeroką skalę akcję przeciwko Łokietkowi, unikającemu wtedy walnego starcia, ponieważ miał on przy sobie bardzo małe siły rycerskie. I oto Bolko II ze swoimi wątłymi siłami, również wątłymi, czując solidarność z Polską, staje na drodze Czechom. Wykorzystując górzysty teren, obronne miasta, staje im na drodze. Jan Luksemburski musi zdobywać Niemcze i Głogów, zresztą znamy te miasta z bohaterskich innych oblężeń. Janowi Luksemburskiemu zajmuje 3 dni pokonanie Bolka. To niby mało, ale wystarcza, aby krzyżacy zniechęcili się czekaniem pod Kaliszem i zarządzili wymarsz powrotny w 3 rzutach. wykorzystuje to Władysław Łokietek, że krzyżacy rozdzielają się na trzy części, atakuje trzeci i ostatni człon i mamy zwycięstwo pod Płowcami. To jest zwycięstwo, które staje się w ogóle fundamentem naszej potęgi dziejowej. Pobity Bolko stracił na tym na jakiś czas w ogóle wszystko. Jan Luksemburski podporządkował sobie jego i inne księstwa śląskie, a Polska przetrwała. Bolko Świdnicki wszystko to uczynił, solidaryzując się z Polską. Czy to była lojalność wobec dziadka po kądzieli, bo tak można powiedzieć, poprzez matkę Kingę, on był wnukiem Władysława Łokietka. Zapewne też, ale wówczas przecież skoligaceni, spokrewnieni byli prawie wszyscy władcy Europy, więc możemy tu mówić o pewnej solidarności księstwa śląskiego z Polską. No, to jest piękny przykład, jak solidarność, właściwie można powiedzieć, że najwartościowsza solidarność to jest taka, w której dokonuje się jeszcze z jakąś własną stratą. To jest solidarność bohaterska. W opublikowanym dziś przez nasz dziennik artykule z takiej cotygodniowej serii Polskie Termopile mamy postać hetmana Żółkiewskiego jako polskiego Leonidasa w bitwie pod Cecorą.
I to też zwycięstwo pod Kuszynem, prawda?
A wcześniej oczywiście. Tak. To był dowódca, który odnosił wspaniałe zwycięstwa w swojej karierze, można powiedzieć. Tu już był starszym człowiekiem po 70. Ja tam się rozpisuję w tym artykule o postaci Żółkiewskiego, ale raczej o tym, co by bitwę pod Cecorą upodobniało do Termopil, a jego do Leonidasa. Otóż tu bym chciał w audycji wyeksponować zupełnie inną sprawę. Mianowicie, by powstrzymać nawałnicę turecką, Żółkiewski przeprawił się z wojskiem za Dniestr, czyli przeszedł granicę i już na terenie przeciwnika zagrodził mu drogę. Ktoś powie, że to kwestia taktyki wojennej, że chciał skorzystać ze starych szańców, które w tej okolicy sypało ćwierć wieku wcześniej wojsko pod dowództwem hetmana Jana Zamoyskiego. To prawda, ale ja w tym widzę przede wszystkim utrudnienie dla armii Żółkiewskiego i wziął to na siebie Żółkiewski, ale za to chronił ludność cywilną z terytorium Rzeczpospolitej. To ważne, bo przypominam, że zwykłą praktyką naszej tak zwanej fachowo obrony potocznej, czyli wojsk kresowych ze stanic, było wpuszczanie czambułów tatarskich, które rabowały, niszczyły, mordowały i porywały ludzi w Jasyr. A dopiero gdy obciążone zdobyczami wracały na Krym, wówczas były napadane przez nasze dzielne wojska, które miały łatwiejszą pracę w pokonaniu osłabionych walkami Tatarów. Wówczas zdobycze szły w ręce naszych żołnierzy, a ludzie, których ratowano z niewoli, nawet nie protestowali, widząc, że ich kosztowności od Tatara bierze nasz żołnierz z pogranicznej stanicy. Ta praktyka została nawet przemycona we wspaniałym serialu pod tytułem Przygody pana Michała. Polecam uwadze w jednym z pierwszych odcinków. To było niegodziwe i niesolidarne, oczywiście. A hetman Żółkiewski zastawił wrogom drogę, zanim jeszcze czambuły tatarskie wspomagające Turków mogły się rozlać po terytorium ukraińskim. Żółkiewski był zatem szlachetnym wodzem i solidarnym z rodakami, którzy tam zamieszkiwali. Nie oddał ich na pastwę Tatarom, prawda? To jest przykład pięknej solidarności. No, kolejna ilustracja historycznej solidarności Polaków to całe pasmo powstań narodowych i oczywiście działań pomiędzy nimi w okresie zaborów. Ktoś powie, no, gdzie tu solidarność? Otóż wśród Polaków była ona większa niż gdziekolwiek na świecie, jako solidarność walczących z bronią w ręku i tych, którzy ich wspierali. Rodziny, przyjaciele, ale też i ludzie, z którymi łączyła walczących tylko narodowość. Jeżeli ktoś powie, że nie wszystkich stać było na bohaterstwo, to oczywiście potwierdzę, ale skala poparcia i ryzyka przy tym była niespotykana. Notabene w innych powstaniach na świecie powstańcy byli płatni. Polscy powstańcy walczyli, jak to śpiewali choćby konfederaci barscy, aby mieć nagrodę w niebie.
Tak można powiedzieć, dla idei, prawda?
Dla idei.
No i nawet to, że przecież nie każdy było wygrane. Co więcej, pan wspomniał też ten okres zaborów, no bo pytamy się, co powodowało, że myśmy przetrwali, że myśmy jednak taką tkankę żywotną zachowali naszego narodu. Jakie to były walory, prawda? Bo mówimy kultura, mówimy wiara, ale z pewnością też ta taka ludzka solidarność, która też mówi o pewnej etyce, o pewnym takim etosie, prawda, który też przetrwał w narodzie, czego nauczyliśmy się wcześniej.
Tak jak ojciec teraz to ujął, ja może dodam tylko jeszcze jedno. Mój przyjaciel, historyk Piotr Tabasz, wylansował taką teorię jakby przeciw tym, którzy potępiają powstania narodowe jako klęski, jako coś nieudanego i sprowadzające represje. Prawdę powiedziawszy, tak realnie, gdybyśmy policzyli, to więcej Polaków ginęło w armii rosyjskiej i to jeszcze służąc carowi do podbijania innych, niż ginęło ich w naszych powstaniach. Więc to tak, gdy chodzi o bilans, ale mówimy, tu się nie udało, tu się nie udało. Otóż on pokazuje wszystkie powstania jako pewne jedno dzieło, które doprowadza nas do niepodległości. Myślę, że to zbiorowe dzieło wszystkich powstań trzeba traktować wspólnie jako zakończone sukcesem. To były, no, jedna po drugiej może rzecz nieudana, ale doprowadziły w sumie do tego, że przetrwał naród. Naród przetrwał bez państwa. Gdybyśmy z końcem wieku XVIII nawet nie utracili państwa, ale utracilibyśmy tożsamość narodową, to byłoby znacznie gorsze dla nas Polaków, bo by nas w ogóle nie było. Bylibyśmy jakimś państwem XYZ. Nie bylibyśmy Polską. No i oczywiście to, co zresztą ojciec już tutaj wspomniał, to należy to w tym momencie z całą pewnością jeszcze przypomnieć, bo szczególnie w wieku XIX, gdy doświadczaliśmy braku wolności, to Polacy wspaniale solidaryzując się właśnie z innymi ludami, narodami, które cierpiały od jakiegoś zaborcy, Polacy walczyli za wolność waszą i naszą. To jest jedna z piękniejszych kart w naszej historii. To może nie jest jakiś biznes, ale to jest piękna postawa solidarności. No, oby jeszcze w przyszłości ktoś potrafił czuć się za to Polakom wdzięczny. Na koniec jeszcze wspomniałbym z XX wieku, prawda? Może nie tak ogólnie bym chciał tutaj się do tego odnieść, ale dla odróżnienia, co to znaczy solidarny i niesolidarny. W czasie II wojny światowej jeden z mniej znanych zresztą przykładów solidarności polskich żołnierzy a ludnością cywilną. Otóż Armia Krajowa podległa legalnemu rządowi Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie, zachowywała się bardzo adekwatnie, można powiedzieć, wobec okupanta hitlerowskiego, jak i zdrajców, którzy mu się wysługiwali. Ciosy nie były zadawane na ślepo, na przykład w wykonaniu wyroków na kolaborantach, gdyż one byłyby przez Niemców mszczone strasznymi represjami. 50 albo 100 Polaków zostałoby rozstrzelanych na przykład, prawda, za jednego Niemca albo Volksdeutscha. No, ktoś może powiedzieć, no cóż, tak było jak było. Otóż nie. Mogło być inaczej, a nawet było inaczej. No, choćby to działające w tym samym czasie na tych samych polskich ziemiach lewicowe podziemie kierowane przez Stalina, przez niego tutaj założone, początkowo bardzo nieliczne, zadawało Niemcom ciosy właśnie na oślep. To było po pierwsze łatwe, po drugie w założeniu nawet hitlerowskie represje na ludności cywilnej miały przysporzyć temu lewicowemu podziemiu sławy. No, szum był jakiś, prawda? Powiedzielibyśmy szum medialny wokół nich. Przy okazji Stalin taki stan rzeczy wykorzystywał do oskarżeń Polaków o obojętność na niemieckie panowanie. No to już zupełna bezczelność. Podkreślam zatem, że żołnierze prawdziwie polskiego podziemia solidaryzowali się z ludnością cywilną, bardzo często ochraniali ją przed jakimiś akcjami niemieckimi, na przykład wysiedleń, prawda, na przykład ratowanie dzieci polskich na Zamojszczyźnie, ratowanie polskich dóbr kultury podczas II wojny światowej, albo śledzenie, gdzie są wywożone. To było robione tak masowo, że no, nie czuję się na siłach, chociaż nawet pisałem na ten temat trochę, ale to chyba tylko profesor Estreicher mógłby z pamięci wyliczyć, jakie to tysiące akcji tutaj były. Otóż no, oczywiście jeszcze trzeba powiedzieć, że Polacy w tamtym czasie dali piękny przykład solidarności, po prostu ludzkiej solidarności z cierpiącymi Żydami, których chronili. Nie ma takiego narodu, który miałby tak wiele ocalonych istnień ludzkich i z drugiej strony tak wielu represjonowanych, zamordowanych. No to jest kilkadziesiąt tysięcy Polaków, którzy oddali za to życie.
Bardzo dziękuję. Jeżeli mogę, postawimy kropkę. To rzeczywiście ta cena, którą płaciliśmy, i to bardzo świadomie, tak jak pan wspomniał, ratowanie Żydów, za to każdy mógł utracić życie sam, także jego rodzina, więc ten wyraz takiej solidarności, takiej dojrzałości, takiego dojrzałego człowieczeństwa jak najbardziej pokazuje, jakim jesteśmy narodem jako Polacy. Drodzy Państwo, zapraszam, zachęcam do kontaktu telefonicznego. Telefony do studia dla słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam. Słuchacze prosimy korzystać z telefonów nie radiowych, ale telewizyjnych. 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Dwa telefony w naszej rodzinie, 536 600 300 i 536 600 400. Oraz numery telefonów dla słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam z zagranicy. 48 56 657 0013 i drugi 48 56 657 0014. Prosimy, pamiętajmy o wyłączeniu odbiornika radiowego czy telewizyjnego. Komunikujemy się przez słuchawkę. Dziś Solidarność w historii Polski. Naszym gościem jest pan Piotr Boroń, historyk, pedagog, też twórca Forum Edukacji Medialnej, były senator, były minister w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Tak mówiliśmy o tym, o tych przykładach, jak można powiedzieć, bo gdzieś myśmy się tego męstwa musieli uczyć, prawda? To tak jak nawet wspominaliśmy Powstanie Narodowe, czy kiedy nas nawet nie było, no, przecież jaką szansę mieliśmy? No, to nie było pewne, czy zwyciężymy z wrogiem, prawda, czy w takim powstaniu, nawet gdy nas nie było, to nie było takie policzalne, prawda? Czy nawet jak występowaliśmy w czyimś imieniu, broniliśmy czyjejś wolności, to też nie, tak jak pan wspominał, nie, że było pewne, że coś z tego będziemy mieli, prawda? Że to nie było głównym takim źródłem, takim, to nie były te aspiracje nasze, że coś z tego będziemy mieli, tylko zawsze było coś, co właśnie pokazuje pewien głębszy wymiar tego, co robiliśmy jako Polacy.
To było bardzo charakterystyczne, że Polacy uczestniczyli w powstaniach najczęściej w wyniku takiego, bym powiedział, rachunku sumienia, żeby zdać egzamin ze swojego człowieczeństwa, z polskości, z bycia chrześcijaninem, odpowiadając na zew. Polacy, nawet zdając sobie z tego sprawę, że nie osiągną sukcesu takiego namacalnego już na krótką metę, nie skończy się to jakimś wygnaniem na przykład zaborców, ale zdawali sobie z tego sprawę, że w ten sposób przypomni się sumieniu sąsiadów, rodaków, że to są wartości, o które należy walczyć. No, ja to porównam no, choćby z chrześcijaństwem, prawda? To jest to doświadczenie. Mówimy, że Kościół stoi na fundamentach, jakimi są męczennicy pierwszych wieków. I to jest prawda pierwszych i późniejszych zresztą. I to jest prawda. Jeżeli ktoś życie poświęca za sprawę, to znaczy, że daje najlepsze świadectwo tego, że to jest prawda, że to jest wartość, za którą warto poświęcić życie. I to zresztą w różnych książkach, filmach się pojawia. Ja to pamiętam choćby z filmu Ojciec Chrzestny, gdzie zostało to bardzo ładnie pokazane. Tam pewien taki atak samobójczy nastąpił, żeby przy okazji zabić wrogiego oficera z reżimu na Kubie. I skomentował to główny bohater. Jeżeli ci ludzie są tacy, że życie swoje są skłonni poświęcić, to znaczy, że wygrają.
I to jak jeżeli mogę, przepraszam, wejdę w zdanie, bo mamy pierwszego naszego słuchacza, widza. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie ojca Grzegorza, pana
Piotra Boronia,
nie, profesora, tak? Profesora.
Pana Piotra Boronia, byłego tak, senatora, tak, ministra.
I wszystkich słuchaczy. Leszek z Wrocławia się kłania. Przede wszystkim dziękuję za bardzo ciekawy temat. Chyba po raz pierwszy taki temat, bardzo ciekawy, Solidarność w naszej historii. I myślę, że warto by ten temat nawet częściej powtarzać, no zwłaszcza, że popatrzmy, co się dzieje w naszym kraju i takie mamy czasy i takie społeczeństwo, jakie mamy, więc temat utrafiony w samą dziesiątkę. A teraz jeszcze chcę podziękować za, że pan tu z Krakowa, ale wspomniał naszą tu Świdnicę na Dolnym Śląsku i bardzo ciekawego właśnie księcia Bolka. I to bardzo ciekawe czasy. Wtedy przecież Śląsk to była taka najbogatsza, kilka wieków wstecz, najbogatsza dzielnica Polski, no i taka, że tak powiem, najbardziej rozwinięta. No te prądy, prawda, z zachodniej Europy szły najpierw właśnie przez ten Śląsk i wtedy Świdnica zaraz po Wrocławiu, to było drugie miasto po Wrocławiu, także o ogromnym znaczeniu i dla całej Polski. No dzisiaj to jest któreś tam z kolei miasto. No mamy tam, prawda, wspaniałego biskupa Ignacego Deca. Także warto, będąc jeszcze na wakacjach na Dolnym Śląsku, zaglądać też do Świdnicy. A jeszcze taka sprawa, że również coś bardzo dziękuję, że wspomniał pan tego właśnie brata naszego pierwszego władcy, Mieszka I, Ścibora, czy Ścibora, jak tam różnie się
Ścibor, tak.
Wymienia to imię. I myślę, że to były w ogóle bardzo ciekawe czasy, bo to wtedy właśnie kształtowała się w ogóle ta nasza Polska i nasza mentalność, bo przecież to chrześcijaństwo, tak naprawdę to chrześcijaństwo ukształtowało całą kulturę i cały nasz sposób myślenia. Zauważmy to i pamiętajmy o tym, że jeżeli patrzymy, zastanawiamy się, że taka różnica, prawda, inaczej myślą ludzie w zachodniej Europie. My na przykład, jeśli zawieramy jakiś sojusz, to dotrzymujemy słowa, a ci zachodni nasi sojusznicy, to różnie z tym bywa. A z czego to wynika? No właśnie dlatego, że u nas to nie tylko, że sam honor, ale jeśli nawet honor, to on wynika z tego, że my patrzymy na to przez te wartości chrześcijańskie. No my po prostu ludzi i w ogóle narody inne traktujemy poważnie. Nie przeliczamy wszystkiego na pieniądze, tak jak się to teraz dzieje w zachodniej Europie. I właśnie na koniec chciałbym tutaj, zwłaszcza młodzieży, bardzo, bardzo polecić, ale też również dorosłym, wspaniały cykl powieści historycznych. Ten cykl nazywa się Powieści Piastowskie. Napisał wspaniały autor Karol Bunsz z Krakowa zresztą, jak tutaj pan Piotr Boroń. I pierwsza część właśnie tego cyklu nazywa się Dzikowy Skarb i tam właśnie jest świetnie opisana te właśnie zmagania Mieszka I, jego brata z tym naszym zachodnim sąsiadem, który różnie to bywało, prawda? Wiemy, jak to bywało na zachodniej granicy, ale jest to świetnie opisane. To tak, to jest gotowy scenariusz po prostu do filmu. A propos tego również wspomnianego serialu Przygody pana Michała, to według mnie to jest w ogóle najlepszy serial polski, jakikolwiek został stworzony. No dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy bardzo. No granice to zawsze strefa wpływu. Dziękuję panie Leszku. Panie Piotrze?
No ja widzę, że z panem nie tylko jak Wrocław i Kraków się przyjaźnią. No przecież w końcu Kraków lokowany na wzór miasta Wrocławia. I Kraków z tym Śląskiem miał zawsze wspaniałe kontakty. I choćby Dom Śląski w Krakowie to podkreśla, więc no, z nagrodła uwzględnia i Śląsk, i Kraków. Także, no, ale nie tylko to. Ja widzę, że mamy też bardzo wspólne różne książki czy filmy z dzieciństwa. Ten Dzikowy Skarb rzeczywiście popieram. Wydaje się, że to chyba trochę zapomniana książka, ale piękna książka pokazująca tamte czasy. Rzeczywiście podpieram to, co pan powiedział. Natomiast to, co pan wspomniał, ja bym tak bardzo nie chciał może teraz nawiązywać do naszej współczesności i też sugeruję słuchaczom, żebyśmy raczej z historii wyciągali wnioski, również do dzisiejszych czasów, ale taka jest funkcja historii, żeby postrzegając coś historycznego, umieć się z tego nauczyć. Z tym to bywa różnie, ale to, na co pan zwrócił uwagę, to bym jeszcze chciał lekko rozwinąć. Niestety, tutaj do tych pięknych cech Polaków, o których mówiliśmy w różnych czasach, dodać trzeba jeszcze jedno. Gdy Polska jest w miarę bezpieczna, czujemy się zwolnieni z jakiegoś tam czuwania, alertu, to wtedy lubimy się kłócić. Ja zresztą mam swoją taką teorię spiskową ulubioną, a przecież nie ma polityki bez spisków.
Że... Spiskowa czy prawdziwa?
No, spiskowa, czyli prawdziwa, bo no jakże, musielibyśmy być skrajnie głupi, żeby twierdzić, że różnego rodzaju agentury, wywiady i choćby politycy czegoś nie kombinują. No, na tym polega uprawianie polityki i między wojnami politykę uprawia się tak samo każdego dnia, bomby nie lecą, a pracuje się na to. Ja uważam, że my Polacy jesteśmy raczej bardziej skłócani, niżli bylibyśmy skłonni się sami od siebie kłócić. No niemniej jednak kłócimy się w efekcie. Podczas wojen, w czasach strasznego zagrożenia potrafimy być w sposób przykładowy solidarni. No to jest heroizm. Natomiast gdy tylko nie widzimy, żeby jakiś tam miecz nad nami wisiał, jakieś zagrożenie, to można powiedzieć, że dajemy sobie taką przerwę w czuwaniu i zaczynamy się spierać. przez to jesteśmy gorsi w budowaniu, choć w obronie jesteśmy świetni, w obronie naszych ideałów, wiary, to jest coś wspaniałego. Natomiast w budowaniu, na koniec jeszcze tylko powiem, rozmawiałem z takim przyjacielem Holendrem, on był akurat wiceministrem tam w Holandii i on tak mnie zagadnął, mówi, jak to jest? My Holendrzy, gdy trzeba zbudować jakiś most, to wszystkie opcje polityczne zawiązują koalicję na tę jedną okazję, budujemy most i potem się rozchodzimy. A wy Polacy, jak się spotkacie, to rozmowę zaczynacie od ustalenia tego, czasem nawet i długo szukając, w czym moglibyście się różnić, to was skłóca, rozdziela i już się nie chcecie do siebie odzywać. On znał trochę Polaków, bo ożenił się z moją koleżanką, rówieśniczką z sąsiedztwa i trochę przez to poznał Polaków, no i rzeczywiście zdobył się na taką refleksję. Wydaje mi się, że niestety jest w niej sporo racji.
Dziękuję. Prosimy, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Małopolski.
Prosimy.
Solidarność historyczna to w zasadzie jest podobna do tej współczesnej solidarności z 1980 roku. Święty Jan Paweł II powiedział, że solidarność to jednych drugich brzemiona noście. Chciałem powiedzieć, że ten pan z Wrocławia właśnie zwrócił uwagę, że i Kościół, i święci, i duchowni przyczynili też się do odzyskiwania i niezależności w naszej ojczyźnie. No na przykład perła Kościoła, święty Jan Paweł II w 1979 roku prosił Ducha Świętego w imieniu Polaków o przemianę duchową i moralną naszej ojczyzny. No i wołanie zostało wysłuchane, zwłaszcza, że obok świętego Jana Pawła II stał prymas tysiąclecia Stefan Wyszyński, który też już niedługo będzie świętym, biskupi, kapłani i lud wierny. No i Jezus i jego mama wysłuchali tej modlitwy i tej prośby, i zmieniło się oblicze ziemi. Retrospekcja historyczna Polaków na tej bazie w zasadzie zmobilizowała, że tak dłużej w zniewoleniu nie można żyć. I tu te pokolenie nawiązało do zaborów, do powstań, walki o wolność, 1918 rok, obrona tej wolności w 1920 roku, okupacja niemiecka, powstanie warszawskie, okupacja bolszewicka, no i w niej po wojnie też krwawe walki w 56 roku, Wybrzeże 70, Radom, no i w końcu w sierpień 1980 powstała w boju też, tylko strajkującym boju, Solidarność Spadkobierczyni hasła Bóg, honor, ojczyzna, spadkobierczyni Kolumbów, żołnierzy wyklętych AK. No i zaczęła się na kolanach i z Eucharystą na czele duchowa, moralna Polski. Zostały zerwane pęta bolszewickie, no i zaczął się marsz prawdy, modlitwy i nawet wyszła sprawa Katynia, a cenzura wlazła do misiej dziury. No i potem już było pod górkę, stan wojenny, żałoba, 89 rok, ten nurt lewacko-liberalny dogadał się z komunistami, trzecia RP, zwijanie Polski, przemysł pogardy, no i 2015 rok znowu niejako dobra zmiana, ale znowu te siły lewacko-liberalne atakują i teraz już armatami tęczowymi, LGBT, gender, dewiacje i w zasadzie ten rząd jest wściekle atakowany przez anarchię i terror tych ludzi. I mam teraz pytanie na końcu. Nie jestem młody, panie profesorze. Czy doczekam się do komunizacji i wypalenia bolszewickich zwłoków? No i drugie pytanie. Jaką rolę odegrali ludzie podziemia, AK, Powstania Warszawskiego, którzy przeżyli, nie zostali zabici przez UB w dziele Powstania Solidarności? Dziękuję za wysłuchanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze dziękujemy za tą retrospekcję, takie przejście przez ostatnich 100 lat prawie, że. Panie Piotrze.
Ha, no ja też dziękuję za to podsumowanie takie chronologiczne, można powiedzieć, dzieje w pigułce i to jeszcze optymistyczne. Szczególnie dziękuję, ja to sobie nawet w notatkach zapisałem, ale czasu brakło, a szkoda i jestem panu wdzięczny za wyeksponowanie tego wątku z Janem Pawłem II, bo myślę, że to trzeba przy każdej takiej rozmowie jednak powtarzać, żeby to gdzieś nie umknęło i to młodzi ludzie szczególnie muszą wiedzieć, że nie byłoby 80 roku bez 78-79 wybór Jana Pawła, Polak papież i jego pielgrzymka do Polski 2-10 czerwca 79 roku i te słowa: niech zstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. To było takie mocne i to wszystko ja też osobiście jakże mocno to wtedy przeżywałem, gdy byliśmy w ogromnym tłumie, właśnie solidarnym, tłumie solidarnym z tym naszym przywódcą moralnym, w tym momencie już przywódcą świata, katolików całego świata, a ciągle jeszcze umiejętnie przywódcą Polaków, który miał na sercu, to przecież tak było widać na każdym kroku, jak ma na sercu dobro swoich rodaków, ojczyzny i ile poświęca tutaj swojej mądrości i swojej energii. Także nie byłoby roku 80 bez przebudzenia moralnego, które nastąpiło w związku z Janem Pawłem II. I rzeczywiście, prawda, to co jest istotą zesłania Ducha Świętego, to że apostołowie, w apostołów wstąpiła ta siła i poszli odważnie na świat, wyszli z tego zamknięcia, już się niczego nie bali. I to właśnie, tego właśnie Polacy doświadczyli po spotkaniu z Janem Pawłem II, szczególnie po tej jego pielgrzymce. Więc to jest z całą pewnością fundament Solidarności. Do tego przyczyniła się również oczywiście bardzo. Z jednej strony ofiara, którą złożyli ci wszyscy niezłomni, którzy wyżej cenili sobie dobro narodu niż własne życie. I no, nie pozwolę w moim towarzystwie urągać żołnierzom niezłomnym, ponieważ to, co oni zrobili, było najsłuszniejsze i im zawdzięczamy to, że było do czego wracać. Gdyby oni przeżyli jako ludzie podporządkowani nowemu systemowi, złamani, jeszcze nie daj Boże służący mu, to byłby znak dla pozostałych Polaków, że widocznie tak można. W takim razie tak trzeba, tak będzie łatwiej i słuszniej. Otóż nie. To właśnie dzięki temu wiedzieliśmy, jaka jest racja. To im zawdzięczamy. Oczywiście nie można mieć komuś za złe, że przeżył, jeżeli się zachowywał później uczciwie. Wiemy, że ci ludzie spotykali się z różnymi represjami, rozpracowaniami. W związku z tym z niektórymi oczywiście różnie bywało, ale No ale generalnie oczywiście ci ludzie też byli najczęściej, oczywiście nie tylko AK-owcy, ale różni ludzie podziemia, to byli ludzie, którzy w swoich środowiskach służyli jako takie światełka, drogowskazy pokazujący właściwy kierunek dla młodzieży. W Krakowie mieliśmy jeszcze do czynienia z kombatantami legionowymi, z żołnierzami wojny polsko-bolszewickiej. Pamiętam, to już byli staruszkowie podczas różnych uroczystości na Kopcu Niepodległości. Spotykaliśmy się z nimi jako młodzież. Na mnie to bardzo oddziaływało i z całą pewnością zawdzięczam im wiele z moich poglądów. Natomiast wreszcie odnosząc się do tego, czy pan doczeka, proszę pana, ja jestem historykiem, nie jestem prorokiem. To nie zdołam ani odpowiedzieć, ile pan lat będzie jeszcze żył, ani co się jeszcze przydarzy. Tym bardziej, że to, co dzieje się na współcześnie coraz bardziej zintegrowanym świecie, to nie tylko zależy od Polski. Tu różne mogą być, jak to śpiewał Jacek Kaczmarski, różne qui pro quo. Tu mogą być jeszcze różne wypadki w Polsce. Nie ośmielę się, nie poważę się jak przedstawiciel nauk ścisłych, któremu w różnych warunkach sprawdzają się te same wyniki matematyczne albo chemiczne, jeżeli są robione w jakimś wyabstrahowanym środowisku. To jest do przewidzenia, co się zdarzyć może. Historia, nie mogę z całą mocą powiedzieć, błędy popełniają ci historycy, którzy gdybają i próbują tłumaczyć, co by było, gdyby było w czasie II wojny światowej. Tak po prostu nie wolno się bawić. To jest zupełnie ahistoryczne, ponieważ nie uwzględnia różnych działań, różnych graczy politycznych. Ja się nie ośmielę prorokować.
Może jeszcze jeden telefon, bardzo proszę. Telewizja Trwa mi, Radio Maryja.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Andrzej Szymika się kłania i witam wszystkich. Ja uczestniczyłem w strajkach w 80-tych latach i w związku z tym wypowiadałem się 21 sierpnia o 1:20 w nocy i chciałem zapytać szanownego ojca, jak do tego można wrócić. Tam było 13 minut, to tak przy okazji, zanim przejdę do tej kwestii Solidarności.
Proszę mi powiedzieć, którego dnia to było?
21 sierpnia teraz, i parę dni temu, o 1:20, 13 minut. Co trzeba wpisać, żeby do tego dotrzeć?
Może telefon słuchacza spowoduje, może sięgniemy do archiwum, wpiszemy to w takiej w możliwości odsłuchiwania różnych audycji. Są też telefony słuchaczy. To może tam taki pana głos zamieścimy.
A teraz wracając do tego tematu Solidarności, to niestety muszę powiedzieć, że coraz słabsza jest ta Solidarność, bo jak gdzieś tam miesięcy temu rozmawiałem z takim człowiekiem 30-paroletnim i mówiłem mu, że ta nasza sytuacja to jest spowodowana brakiem demokracji, a w zasadzie demokracji na pokaz i brakiem wolności słowa, które też jest na pokaz, czyli praktycznie tak jakby jej nie było, tej wolności. To mi powiedział, że co mnie obchodzi pana demokracja. No to już świadczy o tym człowieku wszystko. Po prostu, ale to nie jest jego wina całkowita, bo na to się złożyło to, że dwa pokolenia nie mówiły, nie przekazywali tej wiedzy, którą myśmy doświadczyli, czy poprzednie pokolenia. I tutaj, no, tam też...
Przepraszam, że tak wejdę w zdanie, panie Andrzeju, panie Piotrze, odpowiadając może naszemu słuchaczowi, no to też te wzorce, prawda? Mamy wzorce AK, mamy wzorce Powstania Warszawskiego, Żołnierzy Niezłomnych, ale mamy też wzorce komunistów. Tutaj młode pokolenie odnosi się, prawda? Mamy takich czy innych rodziców. Też oni nas budują, czy tak, a nie inaczej, wpływają też na kształtowanie naszych postaw i moralnych, i patriotycznych. Panie Piotrze, jak pan myśli?
No, z całą pewnością społeczeństwo polskie zostało poddane takiemu praniu mózgu. Kilkadziesiąt lat zrobiło swoje i to przed 80 rokiem, jak i potem. Poza tym czasy się zmieniają. I pewne wartości, które byśmy dzisiaj uznawali, muszą być trochę inne niż to, z czym mieliśmy do czynienia w roku 80-81. No, nie ma Związku Radzieckiego, jest nieco inna Rosja, jest zupełnie inna sytuacja w tej chwili z naszymi choćby sąsiadami. To już choćby sporo zmienia na arenie międzypaństwowej. Zmieniają się też potrzeby ludzi. Odnoszenie wszystkiego do Solidarności rozumiem jako związku z tamtych czasów. Ja będę miał wiele do tej Solidarności, która wtedy była, jak również i do NZS-u, Niezależnego Zrzeszenia Studentów, w którym działałem. Będę miał do tych czasów ogromny sentyment i to jest pewna taka świętość, ale oczywiście historyczna. Od tego minęło już tak wiele czasu, że zmieniają się problemy. Wtedy nie martwiliśmy się wcale Brukselą, raczej tym, w jaki sposób wydostać się spod władzy wschodu, a w tej chwili mamy zupełnie innego rodzaju problemy. Ja pamiętam, jak z początkiem lat 90. pojechałem do Włoch i tam zderzyłem się z problemem pewnej pani, starsza pani, taka działaczka miejscowa na północy Włoch. I podczas gdy dla mnie największymi problemami były właśnie te takie komunizm, prawda, tu Związek Radziecki jeszcze, prawda, nie wiadomo co to będzie, dla niej największym problemem było budowanie w niewłaściwym miejscu jakiegoś wiaduktu przez władze włoskie. Mnie to wtedy bardzo dziwiło, nawet oburzało, jak czymś takim można żyć na poziomie tych naszych problemów niepodległościowych.
Natomiast, no na pewno zmienia się, czy skraca się perspektywa, tak, w zależności
od problemów. A teraz zupełnie inaczej. I ja do tego podchodzę, prawda? W tej chwili na przykład budowa światłowodów, budowa czasem kanalizacji, czy innych udogodnień dla mieszkańców Polski wyrasta na te realne problemy naszej codzienności.
Panie Piotrze, przepraszam, jedno zdanie takiego podsumowania, bo czas przekroczyliśmy naszego spotkania, naszych rozmów.
Solidarność jako związek zawodowy to historia. Dzisiaj mamy pluralizm i związków zawodowych, i partii, i to jest zupełnie inna sytuacja. Natomiast Solidarność jako pojęcie oby nie opuszczała Polaków w okresie pokoju, a przybywało jej w czasach, gdy jest jeszcze szczególnie potrzeba, w czasach jakichś napięć czy trudnych sytuacji. Tego sobie życzmy. jako Polacy, ponieważ nasi wrogowie, i co do tego zapewniam wszystkich telewidzów i radiosłuchaczy, nasi wrogowie tak w gruncie rzeczy nie odróżniają, który Polak jest z PSL-u, a który jest z PiS-u, a który jest z Platformy czy Konfederacji. Dla nich to w gruncie rzeczy ostatecznie są wszystko Polacy.
Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziś Solidarność w historii Polski. Naszym gościem był pan Piotr Boroń, historyk, pedagog, też twórca Forum Edukacji Medialnej, były senator i minister w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Bardzo dziękuję, panie Piotrze, za to spotkanie. Szczęść Boże. Dziękuję też i państwu za to, że mogliśmy ten czas spędzić razem. Mam nadzieję, że właśnie solidarność to nie tylko słowo, że jakieś pojęcie, ale tak jak dziś mówiliśmy, to kwestia też wolności, to kwestia postaw. Być niepodległym znaczy być sobą. To też ta wielkość człowieka, gdy stajemy obok siebie solidarni. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Dziękuję za spotkanie.